Radio Rodzina wraca do pałacu w Ciechanowicach, a jest ze mną
Piotr Słowiński. Jestem tutaj oprowadzającym, wspierającym, kimś w rodzaju snującego opowieści i właściciel pałacu Andrzej Meller mówi, że jestem dobrym duchem, więc niech tak będzie.
Ja może dodam, że Piotr był także dziennikarzem.
Byłem dziennikarzem przez wiele lat radiowym, więc pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Rodzina i wszystkich, całą rodzinę radiowców, bo to w ogóle też jest rodzina. Jesteśmy w takim pomieszczeniu oranżerii. Zimowo tu pięknie jest, ponieważ to są zielone rośliny, na zewnątrz śnieg, zamarznięta fosa. To wszystko wygląda jak z bajki i spędza się tu czas rewelacyjnie. A w tym ostatnim czasie przybył nam podwieszany strop drewniany, pełen symboliki. Ja mogę tu stać ze 2 godziny i oglądać poszczególne kasetony i tam w każdym coś znajdę. W jednym lunetę, w innym okręt, w trzecim rakietę. Jeśli Państwo uwierzycie, to znalazłem taki element, zaraz go tutaj wypatrzę, który wygląda jak startujący pocisk rakietowy. I że to jest trochę kilkusetletni sufit, to powątpiewam, czy to naprawdę jest to, co ja myślę, że jest. I tutaj spieraliśmy się nawet z kolegami historykami, co to może być, ale tak naprawdę na takich stropach są alegorie, odwołania, a broń rakietowa, napędzane na paliwo stałe rakiety, to przecież już Chińczycy starożytni mieli, więc też nie jest to całkiem niemożliwe. A może to są race, petardy, a może całkiem jeszcze coś innego. Nie wiem. W każdym razie Państwo sobie przejdziecie, zobaczycie. Ten drewniany strop ma kilkaset lat, prawie 500 i to robi wrażenie, że nagle wchodzimy pod taki drewniany sufit i 500 lat wisi nad nami. Nie tak po prostu. No to jest fenomenalne. Też tu w pałacu w Ciechanowicach można zobaczyć, takich nie jest więcej. A kiedy wejdziemy na ten sufit, to po raz pierwszy w zeszłym roku żeśmy otworzyli taras, z którego można podziwiać ogród. I ten taras też jest dostępny dla zwiedzających. Zaraz tam pójdziemy.
A tu znajdują się te słynne freski na suficie.
Freski, w ogóle to są takie pola, rąby, prawie trójkąty, w których na pewno coś było, na pewno, ponieważ zachowała się tylko część. Rycerz, któremu zniknęła tarcza, on ją trzymał i teraz wygląda tak, w ogóle jest trochę kobiecy z kształtu, jak się ktoś przyjrzy i czasem właśnie mnie pytają, czy to jest pani taka w czepcu, a to jest rycerz. Surrealizm czysty, bo zniknęła mu tarcza. Pani jest tutaj, o, jak popatrzymy, to ta pani zwiewna postać odchodzi, raczej przedstawiona tyłem, nie wiem gdzie idzie, ale z jakiegoś powodu ona od nas odchodzi. Sala pełna symboliki, też pięknych zdobień, tutaj zanim powstała sala, wielka jadalnia na górze, to tutaj spotykał się właściciel z gośćmi. Tu były biesiady, uczty, zejście do piwnicy winnej, jest tam zaplecze kuchenne, tam, więc wszystko tu jest. Ta piękna kolumna toskańska, ona robi robotę, bo jest ciężka, przesadzista i wystrzeliwują od niej te łuki sklepienia łukowo-żebrowego. No po prostu jest to piękne. Kominek neogotycki, ale pierwotnie był tutaj renesansowy, więc on zwyczajnie po przebudowie. Najśmieszniejsze jest to, że dzieci z domu dziecka, uczniowie ze szkoły nie pamiętają tego pomieszczenia. Mówią, tu nie było takiego pomieszczenia, w którym były takie łuki i taka kolumna. To była ściana, kolumna nie była widoczna, bo była schowana, a po drugie w tym pomieszczeniu było zaplecze socjalno-kuchenne, tu zaglądali pracownicy, dzieci tu nie zaglądały. Pełno symboliki, która nie tylko świadczy o historii tego miejsca jako pałacu, ale też tego miejsca jako kawałka świata. Dzwony, zobacz. Jest trochę brzmi jak kościelny, to nie przypadek. Ładny, nie?
Ładny, ładny.
Ten większy pochodzi z Czech, ale to też nie jest trochę przypadek. Dzwony przypominają o takiej historii z tej ziemi, kiedy zabroniono ewangelikom się modlić. Ciechanowice były ewangelickie, wolno było się modlić po późniejszych latach w Jaworze, w Kościele Pokoju i w Świdnicy. I tutaj dzwony wzywały na modlitwę o 14 w każdą niedzielę. Ludzie stąd wyruszali wozami pieszo, jak to miał, do kościoła na wieczorną mszę, ci, którzy nie zdążyli. Nazywało się tutaj dzwony jaworskie i to aż do wojny biły w niedzielę. Więc to jest ukłon wobec tradycji i ludzi, którzy tutaj się kiedyś modlili w różnych językach, że mamy dzwon, który przypomina, że kiedyś dzwony były bardzo istotne w tradycji tego miejsca. Po prostu one same to opowiadają. Chodźmy dalej.
I znajdujemy się przed przepięknym obrazem Madonny.
Madonny, tak. To oryginał jest włoski, a to dzieło namalował w Stanach Zjednoczonych polski znany kopista. Tu jest jego sygnatura. Polecam w ogóle, żebyście Państwo szukali takich detali podczas wędrówki w pałacu, ponieważ świetnie zrobiona kopia, a mamy tu kilka innych kopii z różnych powodów zresztą zgromadzonych. Ta jest Polonikum, więc to jest coś polskiego, chociaż włoskiego i ze Stanów. Przepiękne. W pałacu w Ciechanowicach na Dolnym Śląsku który w czasach swej świetności należał do korony czeskiej.
Kolejny obraz, stoimy przed nim, ale jest dosyć nietypowy, bo z masy perłowej.
To jest obraz z masy perłowej, historyczny, stary. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto go namalował. Wybaczcie Państwa, słabo czytam japońskie znaki i będę nad tym pracował. Rzecz jest przestrzenna, wygląda trójwymiarowo, wiele warstw, wiele kolorów. Masa perłowa, na pewno japońskie dzieło, na pewno przez kilkaset lat gdzieś służyło. Było elementem dekoracyjnym, ale użytkowym, tak sądzę. Wykorzystywano je po prostu w domu. W bogatej rezydencji to nie była rzecz biedna. I można to teraz zobaczyć. Po prostu tak wchodzimy na pierwsze piętro prosto ze schodów. Może nie robi wrażenia, ale jak się ktoś tu zatrzyma, jak sobie popatrzy na szczegóły, no to przenosi w inny świat. A to jest po prostu precyzja każdego detalu. To mistrzostwo świata, jeśli chodzi o odwzorowanie baśniowej nieco rzeczywistości, bo to widać, że to gdzieś nas prowadzi, gdzieś jakiś dziwny świat. Jeśli chodzi o żyrandole, to mamy tutaj z Wiednia, mamy czeskie szkło, no i mamy Murano. A tutaj, jak się przyjrzysz tak trochę, to nie ma jeszcze instalacji elektrycznej. To powstało i było używane wtedy, kiedy nie było jeszcze prądu.
Jest miejsce na świeczki.
Miejsce na świeczki, tak. I to wtedy musiało też wisieć odpowiednio daleko od sufitu. Widać te detale, widać wyginane ręcznie szkło, widać masy przypominające masy perłowe w tym żyrandolu. On jest akurat kolorowy, ale taki błękitno przeźroczysty, jeśli chodzi o główną tonację. A choć zobaczysz drugi, bo to nie jest jedyne Murano. Murano na Śląsku w pałacach było. Murano zachowało się w pałacach niektórych, a nowe można oglądać, na przykład w Książu na zamku jest w kilku innych. Zobacz na ten. On jest kawowy w kolorze, z dodatkiem różu, tak jakby był trącony takimi płatkami różu. No po prostu piękny i też nie ma śladu po przewodach elektrycznych. A choć jeszcze ze mną w inne miejsce, pójdziemy do barokowej sali.
To jedna z najsłynniejszych sal w pałacu w Ciechanowicach.
Zanim tutaj skupimy się na tym pięknym, podwieszanym stropie drewnianym, to popatrz tutaj. To jest jedyny kandelabr z Ciechanowic, jaki został zachowany, więc kandelabr namalowany na ścianie w sali barokowej. Wiemy na pewno, że były tu świece używane, wiemy jak mogły wyglądać, ktoś z wyobraźni raczej nie rysował. Więc mamy tutaj tuż obok jednego z herbów, takim trudnym do rozpoznania herbu, właśnie kandelabr, jedyny zachowany. A w opisach zachował się opis żyrandolu z kościoła w Ciechanowicach. To był początek wieku XVII, 1600 rok i ten żyrandol tam był. Polecam Państwu poszukanie opisów, historii, to jest w ogóle fajne poszukiwanie. Jak popatrzysz, w tej sali mamy na przykład herby. I kto tutaj był spowinowacony z miejscową szlachtą? Proszę bardzo, czyj to herb? Takie skałki, takie cegły na dole, wyrastająca z nich wieża. Hochbergowie z Książa. Wtedy jeszcze Hochbergowie, którzy byli zwyczajnie spowinowaceni, a więc rodzinne więzy. Ta rodzina z Ciechanowic, rodzina Reichenbachów, bogaty potok, była po prostu rodziną spowinowaconą, choćby z Hochbergami późniejszymi. To nie są herby takie stricte, bo to są herby w koronie cierniowej. Niektórzy utrzymują, że tam nad tymi drzwiami do kaplicy dawnej jest von Reichenbach herb, ponieważ ten na górze to mógł być osioł, muł. I faktycznie ten klejnot w herbie Reichenbachów jest. Jest to muł. A jakie miasto na Dolnym Śląsku było Reichenbach? To też zagadka dla słuchaczy. Chodź dalej.
I przeszliśmy do dawnej kaplicy.
To jest dawna kaplica i najstarsze freski w pałacu w Ciechanowicach. Jedne z najstarszych. Monumentalna scena Ukrzyżowania Pańskiego. Przepiękna rzecz. Obcięta przez przebudowę pałacu, bo widać, że drzwi były kiedyś inaczej, bo to obramowanie jest tutaj. I nagle zniknęła nam część tego. Ale to nie umniejsza w niczym te dwie klęczące kobiety przy krzyżu z Jezusem. To naprawdę porządna sztuka renesansowa. Artysta, który w ogóle robił te zdobienia, to nie był śląski Rembrandt, ale sam fakt, że tak dużo tego powstało, że wiemy na pewno, że to jest tutaj w pałacu w Strudze i w pałacu w Czernicy, tworzył ten sam człowiek, a więc najpewniej jeździł między dworami, między fundacjami szlacheckimi i z tego żył. Był zawodowym malarzem. Nie wiem, jak się nazywał, bo jeszcze się nigdzie nie odsłoniła sygnatura. I tutaj na górze patrzymy i mamy całą taką tasiemkę. I mamy tutaj Cycerona i o powinnościach odwołania. Wiemy dokładnie, jakie były te obrazy, które się nie zachowały. Cyceron synowi tłumaczył, kim porządny człowiek powinien być. że powinien, jak urzędnik, to powinien dla dobra ludzi działać. Jak ktoś powinien pracować, powinien być gościnny, powinien szanować innych, powinien dawać jałmużnę, bo to jest obowiązek chrześcijanina, powinien wspierać innych, nie być zadufanym. I to jest taka historia, taki przekaz moralny, taki komiks sprzed 500 lat z opowieścią, słuchaj człowieku, tu nawet jest Cezar sobie siedzi na tronie i tam mu się pokłaniają. Ktoś, kto jest jak jeleń, tam mamy sceny polowania, przemiany ludzkiej. Genialna rzecz. Patrzymy, drewniany sufit, podwieszany, oryginalny. Z tego pałacu, kiedy był remont, nad sufitem tej sali, a pod podłogą piętro wyżej, znaleziono 11 oryginalnych desek. Z prawdziwego sufitu sprzed 500 lat, który tu był. Reszta desek została odnowiona. Druga rzecz związana z tym sufitem, popatrz na podłogę i wzór podłogi, jest dokładnie odwzorowaniem sufitu, idealnie w punkt. Te wszystkie rąby są też na suficie, te wszystkie pola, kwadraty, więc to robi wrażenie. Bawiłem się kiedyś całą zimę w rozpoznawaniu gatunków ptaków, drost, strzyżyk, ale też mamy na przykład tutaj kanarki. No i teraz 500 lat temu były kanarki? Były tutaj, już były przywiezione w Europie, już były na dworach. Na początku mieli je bogaci ludzie tylko. Widać, że ktoś, kto to malował, widział kanarka. To nie jest wymyślony obrazek. Papuga tam na dole jest namalowana i ona jest wymyślona, ten człowiek już nie widział, ale papugi już też były w Europie wtedy. Więc to są takie fajne rzeczy. Można robić śledztwo pałacowe, bawić się, chodzić, zwiedzać po 30 razy i za każdym razem znaleźć coś nowego. Chodźmy dalej.
Wow, bo przed nami rozpościera się widok na przepiękny, malowniczy ogród w stylu francuskim.
To jest jedno z trzech założeń w naszym ogrodzie Pałacu Ciechanowice. Akurat w tej części francuskiej przybyły nam kolumny. Na tych kolumnach są rośliny, bardzo geometrycznie ustawione, bo to jest taka charakterystyczna cecha ogrodu francuskiego, że on jest taki bardzo uporządkowany, bardzo porządny w przestrzeni, do tego pojawiają się wzory geometryczne, tutaj klucze wiolinowe mamy, te bordiury z bukszpanu, czyli te krawędzie, te granice, na samym środku fontanna, fontanna już jest od jakiegoś czasu, fontanna jest kopią fontanny z Bazylei, ale też nowością było w zeszłym roku, że parę razy ją podświetliliśmy na kolorowo, jak już się robiło ciemno. Przed samym wejściem do pałacu od strony północnej przybył kolejny smok, to jest smok piaskowcowy. Smok był pierwszym detalem odkrytym, jeśli chodzi o malaturę, jeśli chodzi o freski, których mamy 400 metrów kwadratowych w takiej rozpoznawalnej jakości, a w ogóle to około 1000 metrów kwadratowych ścian jest pomalowanych freskami z kilku epok i ten smok po prostu ciągnął, ktoś wyrywał stary przewód ze ściany, odpadł kawałek tynku i pokazał się smok. Tak się zaczął remont pałacu. Trochę jak rycerz na białym koniu pojawił się Andrzej Meller. Dobrze, to będzie dzieło mojego życia. I to naprawdę tak się wydarzyło, że kilkanaście lat, pieniądze, wysiłek organizacyjny, wola żelazna, ponieważ ten park był w 7 czy 8 rękach różnych właścicieli, a tam, gdzie mamy dzisiaj na przykład ogród włoski, przepiękny i taki, że się naprawdę czuję w nim jak nad Morzem Śródziemnym, to była oczyszczalnia ścieków gminna. Pracujemy nad nowym parkiem angielskim, tak zwaną nową częścią. Tysiące roślin, woda, nowe miejsca takie, gdzie się można schować przed słońcem, schować przed wiatrem, poczytać książkę, bo przecież w ogrodach nie limitujemy czasu. Można sobie tutaj naprawdę spędzać od tej 11 do 17, ile kto chce. Tam pod drzewem widać bardzo dość duże ryby. Tutaj też wychodzą wygrzewać się za skrońce, a tam mamy jakieś ryby, które tutaj się pięknie... O, proszę bardzo, jaka wypłynęła sobie. Całkiem spora pawie, słychać. Pan Andrzej Meller, właściciel, ma to za każdym razem przedyskutowane, przemyślane i oparte o naukowe koncepcje. Naukowe, ponieważ chcemy mieć ogród atrakcyjny, ale też historyczny. No taki, jak tutaj mógłby być, gdyby on przetrwał. A więc, żeby ci ludzie, którzy chodzą, nie mieli wrażenia, że to jest jakaś podróba ogrodu historycznego, tylko po prostu ogród wypełniony rzeźbami, dziełami sztuki, detalami wykopanymi z fosy, ale prawdziwy i też taki, jak właściciel chce i taki, jakby był, gdyby to był, nie wiem, szlachta śląska do dzisiaj rządziła, to też by tak było. Nie? Tak chcemy, żeby każdy miał to poczucie, że jest czymś autentycznym, w czymś, co wypłynęło z serca, jest super dolnośląskie, naprawdę tutejsze, a kiedyś jak przyjedziesz, to zaprowadzę cię do miejsca, gdzie żyli rycerze Rabusie, Raubriterzy, którzy tutaj z Ciechanowicami byli związani, napadali tam w górach na ludzi i przez rzekę Bóbr uciekali do Ciechanowic, żeby nikt ich nie zgonił. Więc to są historie tutejsze, prawdziwe. Można ich dotknąć, można tutaj przyjść, wypić kawę, przeczytać książkę albo szukać takich rzeczy, o których opowiadam. cały ten pałac to taka bajka, taka opowieść, historia. 500 lat temu stworzono go jako komiks. Ktoś, kto wszedł do pałacu w Ciechanowicach, przeszedł z właścicielem przez komnaty, miał się stać po tym przejściu lepszym człowiekiem. Naprawdę to jest tak wymyślone, że wchodzisz do jednego, tu jest taki przekaz, tu jest taka opowieść, tu jest sentencja, że nienawiść albo zazdrość jest w stanie cię wypalić od środka i zabić. To na dole taka sentencja jest w kuchni. W innym, żeby być porządnym człowiekiem, w innym, żeby być dobrym urzędnikiem, w innym, że w ogóle trzeba porządnie żyć. I ten przekaz jest aktualny do dziś. No przechodzimy przez ten pałac i ja mam taką nadzieję, że każdy, kto przejdzie, kto zakończy to zwiedzanie, jak skończy, to będzie lepszym człowiekiem niż wtedy, kiedy wszedł. Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwu się wizyta spodobała, radiowa, na tyle, że zechcecie do nas przyjechać. No i pani redaktor też popyta właściwie tych, co nas odwiedzają, co oni o nas myślą i jak im się tu podoba.
Jesteśmy zachwycone. Wybrałyśmy się specjalnie tutaj. Specjalnie przyjechałyśmy tu, przebędziemy do wieczora w tych ogrodach.
Ja jestem pod wrażeniem, bo na początku jakoś tak nie byłam przekonana, ale jak wyszłyśmy, zobaczyłyśmy te ogrody, to po prostu wow.
Wróci tu pani?
Tak, na koncerty, bo się dowiedziałyśmy właśnie, że tutaj są organizowane koncerty. Przede wszystkim to jest miejsce godne polecenia i na pewno znajomym będę polecać to miejsce. Warto. Tym bardziej, że to jest taka niepozorna miejsce. W krainie bajki.
A co utkwiło pani najbardziej w pamięci na ten moment?
Tutaj salę. No i park, tam style różne, francuski, angielski w parku, prawda? Włoski jeszcze, o to jeszcze nie zaliczyłyśmy, że tak powiem, zwiedzę, ale wszystko przed nami.
No to pięknego zwiedzania.
Dziękuję bardzo.
Jesteśmy w zamku, obok niedaleko, zamek Karpniki. Pani w recepcji nam pokazała taką rozpiskę, gdzie tu to można obejrzeć. I poleciła nam tutaj to miejsce. Jesteśmy zachwyceni głównie z tego powodu, że to jest fenomen, że prywatna osoba może poświęcić siebie po to, żeby coś ratować. Ten człowiek, kto tu wykonał, to naprawdę chylić czoło. To jest ratowanie naszego dziedzictwa. Bez takiej osoby to wszystko by tutaj umarło, zginęło, by tego nie było. To trzeba szanować.
Co zrobiło na panu do tej pory największe wrażenie?
Ogrom pracy, jaki ten człowiek musiał włożyć, żeby to wszystko tutaj ustawić tak, jak to wygląda. To wszystko zrobione ze smakiem, poczuciem takiej kultury ogromnej, przepięknie.